Drodzy Państwo, w Radiu Maryja rozpoczynamy audycję Aktualności Dnia. Przed nami pierwszy temat i goście naszej audycji. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana profesora doktora habilitowanego Mirosława Piotrowskiego, posła do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże, panie pośle, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Panie pośle, napięta sytuacja na Ukrainie. Kilka dni temu szczyt genewski, szczyt, który miał stać się przełomowym spotkaniem, które miało rzucić cień nadziei na rozwiązanie sytuacji na Ukrainie. Czy rzeczywiście po kilku dniach, patrząc na postulaty podpisane w Genewie, możemy powiedzieć, że to spotkanie w Genewie było spotkaniem przełomowym?
Na to spotkanie oczekiwało wielu polityków, ale także zwykłych ludzi na Ukrainie. Przypomnę, że w ubiegłym tygodniu, tuż przed świętami Wielkiej Nocy w Parlamencie Europejskim odbyła się specjalna debata, podczas której właśnie formułowano tego typu zdania, że oczekujemy na przełom po Genewie. Niestety ten przełom nie nastąpił i wszystko wskazuje na to, że długo takiego przełomu niestety nie będzie. Parlament Europejski uchwalił kolejną stosowną rezolucję dotyczącą Ukrainy, jak również tych wydarzeń, które od wielu dni, tygodni, a nawet miesięcy obserwujemy i niestety sprawdza się to, o czym informowałem już na falach Radia Maryja, radiosłuchaczy, że realizowany jest scenariusz Władimira Putina i wszelkiego rodzaju konferencje, czy też reakcja Unii Europejskiej, która jest nieadekwatna do rozwoju sytuacji na Ukrainie, gdyż Unia Europejska stosuje tutaj metody dyplomatyczne, które Władimir Putin sobie waży lekce, nie przejmuje się nimi, nie odnoszą pożądanego skutku. Dlatego też i ta konferencja, to spotkanie, o którym mówił ojciec, nie przyniosło rezultatów i wszystko wskazuje na to, że Władimir Putin chce objąć swoim wpływem całą Ukrainę i gra na destabilizację w tym regionie, na odcinanie po kawałku terytorium Ukrainy. Myślę tutaj o wpływach rosyjskich, o separatystycznych grupach, które to kolejne wydają manifesty o chęci przyłączenia do Rosji, współpracy z Rosją. I tak będzie to chyba nadal postępowało bez względu na to, jakie Zachód, myślę tutaj także o Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, ale też i Unii Europejskiej, bez względu na to, jakie kroki podejmie, myślę tutaj o tych dyplomatycznych, bo sankcje jak na razie nie skutkują.
Panie profesorze, czy dzisiaj możemy zatem powiedzieć o programie odbudowywania Imperium Rosyjskiego?
Sądzę, że tak i ten program został wcześniej już nakreślony i zaplanowany. Pytanie jest tylko, dokąd zmierza Putin i w jakim horyzoncie czasowym. Rozpoczęło się, jak mówił świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, od Gruzji, potem czas na Ukrainę, tak przewidywał i ten scenariusz się ziścił i według jego oceny sytuacji, chłodnej, trzeźwej oceny sytuacji, Władimir Putin, Rosja, zwróci się ku państwom bałtyckim, a potem niewykluczone, że także w kierunku Polski i będzie to może nie tak nazywane w mediach, czyli odbudową imperium, ale przesunięciem strefy wpływów, ponownym przesunięciem strefy wpływów rosyjskich, stąd też zapowiedź przyjazdu 150 żołnierzy amerykańskich, jeśli dobrze agencje informacyjne podały, ale ten kontyngent, czy też wcześniejsze kontyngenty złożone z samolotów mają tylko zademonstrować, że Zachód jest po stronie tych państw, które kiedyś należały do strefy wpływów sowieckich, ale tak naprawdę musimy liczyć na własną armię, na własne wojsko, które niestety nie jest w stanie zadowalającym.
Panie profesorze, czujemy oddech zagrożenia za wschodniej naszej granicy, a zatem temat dotyczący bezpieczeństwa Polski jest tematem jak najbardziej aktualnym. Jak pan profesor ocenia zaangażowanie polskiego rządu, polskiej dyplomacji w sprawę ukraińską?
Ja też wielokrotnie miałem już okazję komentować tę sprawę. Ja jestem co do tego sceptyczny. Uważam, że polski rząd dał się wmanewrować w politykę niemiecką, która to polityka przebiega dwutorowo. Z jednej strony Niemcy występują jako Unia Europejska i tutaj nie chcą sami występować i wysuwają innych polityków z innych krajów, w tym wypadku z Polski, czyli polskiego premiera i ministra spraw zagranicznych, który przecież jeździł do Kijowa i przymuszał ukraińską opozycję do podpisywania porozumień, konkretnie jednego porozumienia, które nie trwało nawet dwa dni i były prezydent Janukowycz musiał uciekać z kraju, bo czuł się zagrożony, więc tego nie robił minister Sikorski ze względu na własny program i własny pomysł, ale towarzyszył mu minister spraw zagranicznych i Niemiec, i Francji, i jak powiedziałem, tutaj Niemcy prowadzą dwutorową politykę, czyli via Unia Europejska, to raz, a z drugiej strony realną politykę, własną niemiecką, bo są bardzo zaangażowani gospodarczo na terytorium Ukrainy, ale Rosji przede wszystkim, prowadzą z Rosją interesy i tych interesów na przykład pilnuje były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który jest szefem Rady Nadzorczej Gazpromu i Niemcy nie są w stanie w tej chwili zaryzykować zerwania tych jakże lukratywnych kontraktów, czyli rozwoju gospodarki niemieckiej na terytorium Rosji za cenę bardziej stanowczych kroków podjętych na Ukrainie. Stąd powtarzam raz jeszcze, tutaj polityka idzie dwutorowo, a na tym torze, kanale europejskim Niemcy wyręczają się innymi politykami, takimi jak między innymi minister spraw zagranicznych Polski i uważam, że to niekoniecznie ze skutkiem dalekosiężnym, pozytywnym dla naszego kraju, bo doprowadziło to do destabilizacji w tym regionie.
I po raz kolejny, panie profesorze, mamy do czynienia, że pod sztandarem Unii Europejskiej są równi i równiejsi.
Tak było i tak jest, bo przy okazji, gdy rozmawiamy o bezpieczeństwie krajów członkowskich Unii Europejskiej, no to przypomnijmy, że przecież są kraje, pełni członkowie Unii Europejskiej, których terytorium na przykład jest okupowane przez Turcję, a Unia Europejska w tym samym czasie negocjuje przyjęcie Turcji jako pełnoprawnego członka Unii Europejskiej bez załatwienia tejże kwestii. Stąd też jest pewnego rodzaju hipokryzja w polityce wewnątrzunijnej i tak jak ojciec zauważył, są ci równi, równiejsi, są duże państwa, takie jak Niemcy i Francja, które nadają ton polityce Unii Europejskiej i są te mniejsze państwa, które borykają się z problemami właśnie przygranicznymi w tej chwili, tak jak Polska, bo to przecież nas bezpośrednio dotyczy, bądź też kraje, które są poważnie dotknięte kryzysem finansowym, jak Grecja, za chwilę Włochy, Portugalia, także może Hiszpania, wcześniej Irlandia, które myślą o tym, jak przeżyć, jak naprawdę przeżyć i były skupione na tej polityce południowej Unii Europejskiej, bo przypomnę, że 70% wszystkich środków na europejską politykę sąsiedztwa kierowanych było na południe, a tylko 30% na wschód, na 6 krajów objętych partnerstwem wschodnim. To zbyt mało i Unia do tej pory naprawdę nie zajmowała się kwestiami wschodnich sąsiadów, szczególnie Ukrainy, pozostawiając to rozgrywkom na linii Rosja-Niemcy, Rosja-Stany Zjednoczone.
Panie profesorze, w dniu wczorajszym konferencja prasowa, przedstawienie spotu reklamowego, na który rząd polski wydał ponad 7 milionów złotych. Tyle kosztował spot, którego emisja zainaugurowała rządową kampanię dotyczącą dziesięciolecia obecności Polski w Unii Europejskiej. Niesamowita rozrzutność polskiego rządu.
Tak, to są ogromne kwoty. Jakkolwiek rząd tłumaczy się, bądź zwolennicy rządu tłumaczą, że część tej kwoty pochodzi z Unii Europejskiej, ale trzeba zapytać, to znaczy od kogo? To z Unii Europejskiej to nikt nam nie daruje, to znaczy od nas. To są polskie składki, to są są środki, które można by naprawdę o wiele lepiej i sensowniej wydać. I zamiast koncentrować się na tego typu spotach, czyli de facto, powiedzmy sobie szczerze, propagandzie, należałoby się skupić na lepszym wykorzystaniu środków unijnych, które zostały nam postawione do dyspozycji. Przypomnę chociażby bardzo duże środki na modernizację kolei, które w większości przepadną, gdyż Polska zbyt późno złożyła wnioski. Pan premier Donald Tusk upierał się, aby te kwoty przełożyć na drogi. Unia Europejska się nie zgodziła, ale także podnoszone kwestie przez normalnych ludzi, przez rolników. Nie mamy równych dopłat przecież do hektara po 10 latach obecności w Unii Europejskiej, a ta sytuacja jest niezgodna z prawodawstwem unijnym. A także gdy spotykam się z ludźmi w regionie lubelskim, także na Zamojszczyźnie, w rejonie Biłgoraja, tam uprawia się tytoń. Rolnicy skarżą się, że rząd polski zrezygnował z dopłat do tytoniu i proszą, aby pomóc im, aby rząd polski zmienił swoją decyzję i zaczął skutecznie działać tak, aby polscy plantatorzy również dostali dopłaty. Tych problemów jest naprawdę mnóstwo i sądzę, że nawet większe środki przeznaczone na tego typu spoty nie są w stanie przykryć realnych problemów członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Panie profesorze, jeszcze jedna informacja, która została przekazana w dniu wczorajszym przez jeden z dzienników ukazujących się w Polsce. No bardzo kuriozalna sytuacja. Wysocy rangą wojskowi spotykają się z osobami odpowiedzialnymi chociażby za wprowadzenie w Polsce stanu wojennego. Kilka dni temu brali oni udział w spotkaniu wielkanocnym w klubie generałów, do którego należą między innymi byli członkowie WRON oraz prokuraturzy wojskowi. Jak się okazuje, nie było to ich pierwsze spotkanie. Podobne miało miejsce w okresie świąt Bożego Narodzenia, ale co do spotkania, to zostawmy to może na boku, ale z informacji tego tytułu prasowego wynika, że porozumienie z tym klubem generałów podpisał sam pan minister Tomasz Siemoniak.
Tak, to faktycznie sytuacja jest kuriozalna, historia kuriozalna. Idzie o klub generałów, który, o ile dobrze wiem, liczy 80 osób, czyli 80 generałów z czasu minionego PRL-u. Ten klub został założony w 1996 roku, ale we wrześniu 2013 roku zostało podpisane porozumienie z Ministerstwem Obrony Narodowej, o którym tutaj mówi, wspomina ojciec, i do tego klubu generałów należą osoby związane z dawnym systemem wojskowym, bo szefem dawniej tego klubu był, przypomnę, generał Franciszek Puchała, który przygotowywał plany wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, między innymi, a także na stronie tegoż klubu można przeczytać i w innych informacjach, także prasowych, że należy do tego klubu generał Kufel, generał Roman Misztal, szef zarządu drugiego sztabu generalnego i tak dalej, i tak dalej. I są to osoby związane niewątpliwie z dawnym systemem wojskowym. I to, że osoby takie się spotykają, to może samo w sobie nie jest kuriozalne, ale osobliwym jest to, że temu klubowi nadaje rangę MON, Ministerstwo Obrony Narodowej, bo jak wskazują niektórzy komentatorzy, w wielu krajach oficerowie nawet systemów totalitarnych spotykają się, nawet w Wehrmachtu, jak mi mówiono w Niemczech, ale nie ma tutaj, te spotkania odbywają się bez udziału władz państwowych. A jeśli już wkraczają to władze państwowe, to znaczy, że przejmują pewną odpowiedzialność i legitymizują tego typu kluby. I tutaj wspomniany pan minister Siemoniak nawet tłumaczył publicznie, o ile wiem, że w wielu krajach korzysta się z doświadczeń tego typu oficerów. No zgoda, ale jednak nie korzysta się z doświadczeń oficjalnie oficerów, którzy zaangażowani byli po stronie komunistycznej armii, która, przypomnijmy, nie była suwerenną, była zależną od Związku Sowieckiego w pełnym zakresie. W związku z powyższym, no oczywiście, powiedzmy sobie szczerze, ten klub, jak to bywa w klubach, ma w swoich postulatach latach zapisane i w tymże porozumieniu, że będzie brał udział w różnego rodzaju uroczystościach, będzie opiekował się pomnikami, miejscami pamięci, etc. Ale jak sądzę, jest to tylko taka zasłona dymna, laurka na potrzeby mediów sporządzona. Tak naprawdę ci oficerowie chcą nadal oddziaływać na kształt polskiego wojska i jego członkowie tego klubu, ci generałowie, wypowiadają się, głoszą referaty. Na przykład jeden z członków klubu wygłosił referat na temat modernizacji polskiej armii i nie kryją, że chcą wpływać na rozwój polskiej armii. A to już jest całkiem inna sytuacja w obliczu tych zagrożeń, o których tutaj mówiliśmy, które jawią i rysują się na konturach wschodnich, na mapie politycznej i na mapie geograficznej na wschodzie, bo mówiliśmy o Władimirze Putinie, który przecież też był związany z formacjami dawnego systemu, czyli KGB. Ta pomoc i rada klubu generałów z okresów czasu komunistycznego sądzę, że powinna być bardziej powściągliwa, a konkretnie reakcja polskich władz taką być powinna ze względu na doświadczenia historyczne.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za ten komentarz. Dziękuję za spotkanie na antenie Radia Maryja. Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję Ojcu i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Rozmawialiśmy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Mirosławem Piotrowskim, posłem do Parlamentu Europejskiego.